Kochani, pozwólcie, nie chcę zabierać za dużo czasu, ale czuję się zobligowany do tego, żeby powiedzieć ze dwa słowa na temat naszych gości dzisiaj, którzy to są ludzie, którzy są bliscy naszemu sercu. Gościmy dzisiaj Andreasa i Astrid Hanów, których znamy od wielu, wielu lat. Nasi serdeczni przyjaciele, którzy ja myślę, że nadal są częścią naszej wspólnoty, chociaż byli z nami, mieszkali we Wrocławiu przez wiele lat, wrócili, mieszkają w tej chwili w Szwajcarii, ale dalej chcę, żebyście wiedzieli, że jesteście częścią naszej wspólnoty, jesteście nam bardzo bliscy. I ja byłem pod ogromnym wrażeniem od samego początku, kiedy się poznaliśmy, tego jak oni, kiedy po przyjeździe do Polski, Andreas był zaangażowany jako wykładowca w seminarium teologicznym, którego założycielem jest Zygmunt, który siedzi tutaj z nami, to też warto o tym pamiętać, kochani. Astrid była wsparciem, mieli czwórkę dzieci, tak jak my, nie wiadomo gdzie ręce włożyć, jak są te dzieci małe. I podziwiałem ich za to, że oni po prostu chcieli się uczyć od początku języka polskiego. I oferowałem im tłumaczenie polskiego i mówił, nie, dziękuję. Andreas się uczył polskiego słuchając kazań. Astrid była na grupie domowej. Pamiętam ten dzień jak dzisiaj, kiedy powiedziałem, Astrid, może mógłbym ci tłumaczyć? Ona powiedziała, nie, dziękuję. Chyba ze dwa albo trzy razy powtarzałem i ona mnie zapewniała, że nie, że ona sobie poradzi. I rzeczywiście tak sobie poradzili, że po paru latach mieszkania w Polsce mówili i nadal mówią bardzo fajnie po polsku. Astrid zaczęła gotować bigos taki, że nigdy w życiu takiego bigosu nie jadłem. I Astrid też piekła ciasta takie, jakich nigdy w życiu nie jadłem wcześniej. I powiem wam, że jest pewien sekret, bo Astrid dodaje do ciast, dodawała jakieś takie płyny, tam pisze 40% na tej butelce, nie wiem co to jest. Ale i ona mówiła, że ale to i tak wszystko wyparuje. I pewnie parowało i ciasta były naprawdę superaśne. Był taki moment, kiedy zdecydowali się, musieli podjąć decyzję, czy zostają w Polsce, czy wracają do Szwajcarii. Myślę, o ile dobrze pamiętam, ze względu na Krzysztofa, syna swojego, wrócili do Szwajcarii. Myśmy bardzo ubolewali nad tym. I po jakimś czasie, kiedy oni już byli z powrotem, Andreas, Astrid, zaangażowani w służbę lokalnego kościoła, wtapiają się z powrotem w realia szwajcarskie. Do nas doszła wiadomość, że Andreas miał wypadek na rowerze i jest w szpitalu. I później dochodziły do nas kolejne wieści. I pamiętam jak dziś, kiedy stałem w tym miejscu, w którym teraz stoję i chciałem się modlić o Andreasa i to był chyba pierwszy raz, wiecie, prawdziwy facet nie pokazuje emocji, więc ja tak mnie uczono, że od dziecka, że prawdziwy facet jest twardy. I pamiętam, że się rozpłakałem tu na środku, kiedy się o nich modliłem, kiedy się Andreasa modliłem. Wielu z nas jest przekonanych, że Bóg, wszyscy jesteśmy przekonani, że Bóg może. Bóg może zrobić cokolwiek tylko zechce, bo jest Bogiem. Bóg może dźwignąć każdą osobę z wózka i byliśmy przekonani. Ja byłem przekonany, że Bóg mógł dźwignąć Andreasa w każdej chwili z tego wózka. Ale tego nie zrobił, bo Andreas, który jest z nami dzisiaj, siedzi dalej na wózku. I zastanawiałem się, wiecie, kiedy kolejne wieści dochodziły do nas, że jednak ten wózek będzie, wygląda na to, przypisany Andreasowi na długo, to się zastanawiałem, jak on sobie poradzi z tym. I modliłem się o was regularnie. Myśmy jako małżeństwo na grupach modlili się o was. Mieliśmy was gościć, nie wiem, pół roku temu. W końcu czekaliśmy te tych bajsek na dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie, może kiedyś obejrzycie. Czekaliśmy i się w końcu doczekaliśmy. W końcu jesteście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście. Andreasie, zapraszam cię tutaj bardzo proszę na środek. I Andreas, który jest poligotą, językoznawcą, teologiem, mógłby po łacinie tę prezentację zrobić, czy po grecku. Mógłby po niemiecku albo po angielsku, ale zdecydował się, o ile dobrze rozumiem, po polsku. Także oddaję ci głos, Andreas.
Dziękuję serdecznie, Mirku. Też bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj być tutaj. To jest pierwsza taka wyprawa do Polski po moim wypadku. I to jest pierwszy raz od wielu lat, że postaram się mówić kazanie po polsku. I mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Jeśli czegoś nie rozumiecie, to po prostu podnieście rękę i mamy tutaj znawców języka niemieckiego i ktoś może to tłumaczyć na pewno. Wiara a odporność psychiczna, to w taki sposób nazywałem ten wykład. To jest bardziej świadectwo niż kazanie, ale mam nadzieję, że możecie z tego coś wziąć dla siebie, które wam pomoże w swoim życiu osobistym i też może z cierpieniem. Pod koniec czerwca 2017 roku jestem na obozie wakacyjnym z rowerem górskim w Austrii wraz z naszym synem Krzysztofem. Drugiego dnia jestem sam, ponieważ chcę wrócić do centrum rekreacji wcześniej niż grupa rowerzystów. I wypadek przychodzi zupełnie niespodziewanie. Na asfaltowej drodze na zakręcie nagle tracę panowanie nad rowerem i chcę zahamować, jedno koło się blokuje, a potem nagle się przewracam. Leżę na drodze krzycząc z szoku i bólu, a potem zauważam, że ludzie tam stoją wokół mnie, rozmawiają przez telefony komórkowe. Dotykam swojej nogi i mam takie uczucie, jakby to było obca noga. Żadna reakcja. Podejrzewam już diagnozę. Przyjeżdża karetka, przylatuje helikopter. Zostaję zabrany do najbliższego szpitala. Tracę przytomność w helikopterze i odzyskuję ją dopiero następnego dnia w szpitalu. Jestem po operacji awaryjnej. Wszystko spuchnięte, wszędzie rurki zaintubowane, ręce związane, żeby w gorączkowym żaleństwie nie wyrwać sobie rurek. Nie mogę mówić, w upale nie mogę nic pić, a kiedy zasypiam, dotręczą mnie koszmary. I po około 10 dniach zostaję przewieziony do Szwajcarskiego Centrum dla Paraplegików, gdzie zostanę w sumie przez dobre 12 miesięcy. I od tego czasu jestem całkowicie sparaliżowany. Od trzeciego kręgu piersiowego paraliż zaczyna się bezpośrednio pod ramionami. Uszkodzony został również kręg szyjny, ale w tym przypadku nie doszło do przerwania rdzenia kręgowego i dzięki temu zachowane zostały funkcje ręki i ramienia. Za to jestem bardzo wdzięczny, bo nadal mogę pracować komputerem, nadal mogę przygotować kazania i w sporze pomóc. Ja żyję, mogę nadal wiele rzeczy robić, ale równocześnie oczywiście mam poważne zmiany w swoim życiu. Jak wygląda? Mam taki PowerPoint prezentację jeszcze. Możecie to kolejny slajd tam włączyć. Nie wiem, czy ja widzę tutaj to samo, co tam jest.
Na razie nic nie ma.
Na razie nic nie ma? Okej, no to może skontynuujemy i tak. Jak wygląda moje życie w porównaniu z tym, co było wcześniej? Mogę powiedzieć, że jest ono ograniczone, skomplikowane i podatne na choroby. Jest ograniczone, nie mogę już chodzić, nie mam stabilności tułowia. Ja padam do przodu, bo nie ma tutaj mięśni już. To wpływa również na wszystkie funkcje w jamie przyszłej, funkcje pęcherza, funkcje jelit, funkcje seksualne, już ich nie ma albo są poważnie ograniczone. Gdziekolwiek się wybieram, muszę wcześniej zapytać o dostępność dla wózków inwalidzkich i czasami spotykają nas niemile niespodzianki. Ale ogólnie jest możliwe, aby gdzieś pojechać. Moje życie jest skomplikowane, ja muszę się cefnikować około 6 razy dziennie. Muszę oddawać stolec przy użyciu specjalnej techniki. I moja poranna pielęgnacja, to znaczy wstawianie, wydalanie prysznic, powrót do łóżka, ubieranie się aż do rozpoczęcia śniadania, zajmuje około 2 godziny. I potrzebuję też pomocy w tym zakresie, też w kładzeniu się wieczorem spać. I jestem podatny na choroby, niestety. Możliwość zachorowania na zapalenie pęcherza jest znacznie większa. Ostatnio czytałem, że paraplegicy mają średnio 2,5 infekcji pęcherza rocznie. I wtedy często potrzebuje antybiotyku, który znowu atakuje jelita. I też muszę regularnie odciążać pośladki w taki sposób, żeby nie było niebezpiecznych punktów ucisku i aby nie powstało odleżyny. Akurat muszę to teraz robić przez 20 sekund, aby odciążać. Dobra. Mój referat dzisiaj dotyczy tematu odporności psychicznej. Kiedy byłem w tym szpitalu rehabilitacyjnym, zostałem przez moją panią psycholog określony jako osoba o dużej odporności psychicznej. I to ona tak nawet napisała w raporcie z powodu mojej wiary, więc zastanawiałem się nad tym, co wiara ma wspólnego z odpornością dla mnie osobiście. Jak przejść od wiary do takiej odporności, do rezyliencji, to jest takie nowe słowo, ale mówimy o odporności psychicznej. A teraz chciałbym się z jednej strony podzielić osobistymi doświadczeniami i obserwacjami, które poczyniłem na ten temat, a z drugiej strony trochę refleksji biblijno-teologicznej. Po pierwsze podaję taką definicję, definicję odporności psychicznej. Odporność psychiczna opisuje zdolność do odpowiedniego działania w warunkach stresu oraz zdolność do powrotu do zdrowia po urazach i przeciwnościach losu. O to chodzi w tej odporności psychicznej. Teraz muszę jednak ostrzegać, to co zaraz będę mówić, to jest moje doświadczenie. I cierpienie i takie poradzenie z przeciwnościami losu to zawsze jest inne u każdej osoby. Sytuacja jest zawsze inna. Więc weź sobie z tego, co mówię, weź sobie to, co może ci pomóc i co będzie dla ciebie wyzwanie, aby robić kroki, to też weź sobie. A co nie pasuje, tego nie weź. Kilka spostrzeżeń teraz z perspektywy czasu na temat tego, co wywołałoby mnie odporność. I następnie pewna pomoc, którą ja doświadczyłem w chwilach frustracji i przy pytaniach, które pozostają bez odpowiedzi, bo takie pytania zawsze będą. Obserwacje z perspektywy czasu. Po pierwsze, w pierwszych miesiącach po wypadku, a także później, nie doświadczyłem fazy depresji czy rozpaczy. Nie miałem też myśli samobójczych, o których pisali niektórzy, którzy doświadczyli podobnych rzeczy. I to zostało określone jako wysoka odporność. I przyznaję, że jestem za to bardzo wdzięczny. A skąd to pochodzi? Ja właściwie z natury mam lekkie skłonności depresyjne. Ja wiem też, czym jest depresja z doświadczeń z młodości. I czasem myślałem po wypadku, może zaraz przyjdzie takie wielkie załamanie, ale nie przyszło, aż to teraz. I jestem za to bardzo wdzięczny. I widzę następujące aspekty, które mi pomogły. Po pierwsze, było wiele osób, które się modliły o mnie, o nas jako rodzinę. W pierwszym okresie po wypadku to ludzie ze Szwajcarii, z Niemiec, z Polski, to wy tutaj i dziękuję wam bardzo za to, że modliliście się tam w tym czasie. I wśród nich było nawet wiele osób, których nie znaliśmy osobiście. I to mnie bardzo poruszyło. I co jeszcze mogłem doświadczyć, to wsparcie całej mojej rodziny, mojej kochanej żony, i naszych dzieci. Moja żona natychmiast przyjęła moje zadania rodzinne, od zarządzania finansami po dbanie o nasz samochód. Od samego początku pracowała z myślą o moim powrocie do domu, nad optymalnym dostosowaniem mieszkania. Ponadto zastanawiała się, w jaki sposób może dostosować swoją pracę do nowej sytuacji. I dzieci pomogły zorganizować wiele rzeczy, a relacje z nimi pogłębiły się i są teraz na innym poziomie niż wcześniej. I do tego dochodzi jeszcze wsparcie naszego zboru tam w Szwajcarii, który również dużo się modlił, który bardzo zaangażował się, aby mostkować czas mojej nieobecności, aby mógł w spokoju dokończyć rehabilitację. I trzymał też dla mnie otwartą perspektywę, abym po rehabilitacji mógł wrócić do pracy na część etatu. To są takie relacje, które bardzo mi pomogły. I to są rzeczy, na które nie mam bezpośredniego wpływu. Mogę tylko powiedzieć, że Bóg mi tak obdarował z takimi relacjami. Przez wiele modlitw, przez moją żonę, nasze dzieci, przez mój zbór. A kiedy się nad tym zastanawiam, mogę powiedzieć, że ta odporność ma również pośredni związek z moją wiarą w Chrystusa. Bo to jest On, który sprawia i ciągle podtrzymuje mnie w tym, żebym mógł żyć w takich relacjach. On sprawia, że będziemy bardziej zdolni do dobrych relacji. To On mi to dał, że mogę mieć taką żonę, takie dzieci, taki kościół. Takie relacje, które potem stały się bardzo ważne w poradzeniu sobie z nową sytuacją. Co mi też bardzo pomogło, to jest to, że już przez długi czas zastanawiałem się nad tematem łaski. Co to jest łaska Boża? I doszedłem do wniosku, że łaska ma dwie strony medalu. Pierwsza strona znaczy, że naszych grzechów już nie ma. Jeśli mamy łaskę Bożą, to On nigdy już nie będzie nam mówił o naszych grzechach. Są przebaczone, ich już nie ma. I bardzo jestem za to wdzięczny. Wszyscy lubimy bardzo z tego żyć. Ale łaska też ma drugą stronę. Łaska znaczy, że ja już nie mogę się rozliczyć z moich dobrych uczynków przed Bogiem. I czasami myślimy w taki sposób. Ja jestem takim dobrym wierzącym, ja regularnie chodzę do zboru, ja robię tyle dobrych uczynków, więc Bóg powinien mi wynagradzać. On powinien sprawiać, aby moje życie było takie przyjemne życie, prawda? A jeśli Bóg tego nie robi, jeśli On dopuści do cierpienia w moim życiu, no to coś tutaj nie funkcjonuje. Ale prawda jest taka, łaska oznacza, że ja nie mogę się rozliczyć ze swoich dobrych uczynków. Bo Bóg mi już wszystko dał, co może mi dać. On sam się zainwestował we mnie w taki sposób, że już więcej nie może. On już nie jest mi nic winien. I jeśli to rozumiem, to zwalnia mnie to od oskarżeń wobec Boga, od skorzknienia i gorzycy. To mogę mu powiedzieć, Boże, Ty jesteś Panem. Ty masz prawo postawić coś takiego w moim życiu, ponieważ ja należę do Ciebie. Ty się tak bardzo zainwestowałeś już, zapłaciłeś za mnie najwyższą cenę. Masz prawo. Widzę jednak, że odporność to jest jednak coś, co nie po prostu mam, w kieszeni. Ja nie mogę po prostu wyciągnąć to i z nim, się z nim pochwalić. Doświadczam odporności jako czegoś, co trzeba, na co muszę pozwolić, żeby mi podarowano. To jest prezent od Boga. Ja muszę to też przyjąć. Mój drugi punkt, pomoc w chwilach frustracji i w przypadku pytań bez odpowiedzi. Ogólnie jestem wdzięczny za to, że mogę jeszcze żyć, że mogę dużo rzeczy jeszcze robić, ale zdarzają się też mroczne chwile w moim życiu. Chwile, kiedy zmagam się z moim stanem, chciałbym, aby to się jakoś już skończyło. Takie momenty frustracji z powodu mojego skomplikowanego i ograniczonego życia. Chwile smutku z powodu utraty wielu możliwości. Do dziś nie wiem, nie mogę powiedzieć, dlaczego Bóg dopuścił do tego wypadku i do jego konsekwencji. I kiedy przeżywam takie chwile, to bardzo tracę motywację. Moja odporność jest wystawiona na próbę. I w tym kontekście ważne stało się dla mnie rozmyślanie nad Słowem Bożym i słuchanie Słowa Bożego. I też to w taki sposób, w jaki mówią mi inni ludzie to słowo. Na przykład polubiłem kazania doktora Tima Kellera, to jest pastor w Nowym Jorku, i on zrobił taką serię kazań, między innym o księdze Joba, albo też o psalmie 88. Bardzo ciekawy psalm. Ten psalm zawiera samo narzekanie. Żadne tam chwalenie Boga, tylko narzekanie. I na sam koniec ten psalmista mówi: moim lepszym przyjacielem jest mrok. Jakie to zdanie. I kazania na te tematy dały mi ważne impulsy, jak mogę żyć z tą sytuacją, jak mogę sobie z nią poradzić. I zebrałem to w kilka punktów. Pierwszy punkt. Wolno narzekać. Wolno mi narzekać. To jest możliwe i Bóg tego chce. Bo ci bohaterowie biblijni lamentowali też przed Bogiem w ostrych słowach. Tam cała frustracja, gniew, rozpacz, wszystko wychodzi na jaw. Posłuchajmy Joba, na przykład w 10 rozdziale. Dlaczego wywiodłeś mnie z łona matki? Bodajbym był skonał, nim nie udziało oko. Bardzo mocne. A Job jeszcze dalej idzie. Dlaczego mnie w ogóle stworzyłeś, Boże? Aby później odkryć we mnie grzech, a potem mnie ukarać. No, czy można w taki sposób mówić do Boga? To jest tak. Bóg wie, jak mówimy, gdy jesteśmy zrozpaczeni. Być może nigdy nie nauczyliśmy się skarżyć Bogu, gdy jesteśmy w kryzysie. Nigdy nie nauczyliśmy się wylać nasze serca szczerze przed Nim, bo myślimy, że tego nie wypada robić. Ale prawda jest taka, Bóg lubi najbardziej naszą szczerość. Bóg nie wyrzucił tego psalmu, tam 88 z Biblii, bo On wie, jak my mówimy, gdy jesteśmy zrozpaczeni. Więc wolno narzekać, wolno wylewać swoje serce przed Bogiem. Drugi punkt. Nie przyjmować i nie udzielać płytkich odpowiedzi. Nie muszę akceptować płytkich odpowiedzi, tak w stylu złożeć Bogu i umrzyj. Tak żona Joba mówiła do niego. Albo musiałeś skrzeszyć, napraw to i wszystko będzie dobrze. Tak mówią później przyjaciele Joba. To są płytkie odpowiedzi. Ja też nie chcę udzielać takich odpowiedzi innym. Lepiej wcale nie próbować racjonalizować cierpienia, ciężko rozumiałem. Na początku ci przyjaciele Joba zrobili to całkiem dobrze. Po prostu siedzieli z Jobem i płakali razem z nim. I dopiero później zaczynają tak teologizować. Ale w niedobry sposób. I na końcu tej księgi Bóg mówi do nich, nie mówiliście o mnie dobrze, jak mój sługa Job. Płytkie odpowiedzi nie rozwiązują żadnego problemu, zamiast tego ranią i są bezużyteczne. Trzeci punkt. Utrata kontroli i odpuszczenie mogą nauczyć zaufania. Czasami doświadczałem takiej całkowitej utraty kontroli i musiałem po prostu odpuścić. Nie znałem tego w takiej formie przed wypadkiem, bo byłem silny i radziłem sobie z życiem. O co chodzi? W trakcie tej rehabilitacji na początku miałem powtarzające się ciężkie infekcje i komplikacje i dlatego przez dłuższy czas nie mogłem rozpocząć właściwej terapii. I wtedy zaczynają się pojawiać takie myśli. Jaki to ma sens? Znajduje się na drodze ku pogorzeniu, a nie ku polepszeniu. Dokąd to prowadzi? I czasami tu byłem tak w takiej panice trochę. I to, co mi pomagało w takich sytuacjach, to było to, że mówiłem Bogu, Ojcze, nie rozumiem teraz, o co chodzi, ale to życie i to zniszczone ciało należą do Ciebie. Jeśli nadal będziesz chciał coś z tym robić, to osiągniesz pewnie też swój cel. Muszę to teraz odpuścić i chcę zostawić to Tobie. I to było właśnie dzięki doświadczeniu, że naprawdę nie mam nad niczym już kontroli, a więc nie mam innego wyjścia oprócz pozostawienia wszystkiego Bogu, to nauczyłem się bardziej ufać Mu. I przez to w końcu moja odporność została wzmocniona. Czwarty punkt. Boża miłość jest niezłomna. Na tej prawdzie biblijnej chcę się opierać. Czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Bóg dowodzi swej miłości ku nam w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami i nieprzyjaciółmi nawet, to Chrystus za nas umarł. I to oznacza w tym kontekście, Bóg może mnie nie dać wyjaśnienia mojego cierpienia. Może to pytanie, dlaczego zostaje otwarte, bez odpowiedzi, to jest możliwe. Ale On sam przyszedł w Jezusie Chrystusie na ten świat cierpienia. On sam był torturowany, niesprawiedliwie skazany, zabity. Oto niewinny człowiek, jedyny naprawdę niewinny człowiek i on strasznie cierpi i umiera. Więc przyjaciele Joba nie mają racji, że ten, który postępuje dobrze, nie cierpi i nie umiera. I dlatego dochodzę do następującego spostrzeżenia odnośnie tego, co z pewnością nie jest powodem mojego cierpienia. To nie jest tak, że Bóg mnie nie kocha, to nie jest tak, że nie interesuje się mną, że nie dba o mnie albo chce dla mnie czegoś złego. Tak po prostu nie może być. Piąty punkt. Ciemne czasy jako czasy wzrostu. Moja więź z Bogiem może wzrastać też w ciemnych czasach. Pamiętajmy, jak to było w przypadku Joba. To szatan rzuca Bogu wyzwanie i mówi, ten Job jest z tobą tylko w relacji handlowej. Myślisz, że on cię kocha? Nie ma mowy. Jasne, on idzie za tobą, ale tylko dlatego, że w zamian dajesz mu to, co dobre. Dajesz mu tyle dobrych rzeczy, no i on za to idzie za tobą. Dobrze. Więc zabierz mu to, a zobaczysz, że to prawda. I to jest pytanie dla mnie. Czy ja kocham Boga dla Niego samego, czy też jestem w Nim w relacji handlowej? I muszę przyznać, to zawsze jest trochę relacji handlowej zawarte w mojej relacji z Bogiem. Zawsze jest trochę takie myślenie, że no, ja się zachowuję dobrze, to Bóg będzie mnie wynagradzał. Relacja handlowa. Nie kocham Boga dla Niego samego, ale kocham Boga za te rzeczy, które może mi dać. To jest relacja handlowa. Tim Keller powiedział na ten temat, to właśnie w czasach ciemności przestajesz być w relacji handlowej z Bogiem. Bo to są czasy, kiedy nie zyskujesz nic dla siebie z tej relacji z Bogiem. I wtedy uczysz się kochać Go dla Niego samego. I jeśli wtedy mówisz, okej, chcę Cię kochać, chcę Tobie służyć, nawet jeśli przez jakiś czas nic za to nie dostanę, to Cię zmienia. I wtedy wzrastasz ku Bogu, jesteś przemieniany. Ciemne czasy jako czasy wzrostu. Szósty punkt. Jest szósty punkt. Mam 8 punktów. Szósty punkt. Mogę mówić tak na pytania, które pozostają otwarte, bez odpowiedzi. Z tego powodu chcę potwierdzić, że nie muszę znać przyczyny mojego cierpienia. Ten autor psalmu 73, ten autor walczył z pytaniem, dlaczego źli ludzie mają cię tak dobrze, a ja muszę cierpieć. I on tak to ujmuje. Na samym końcu psalmu: zawsze jednak pozostaję z Tobą, bo ująłeś mnie za prawą rękę. Ty prowadzisz mnie według swego mądrego planu i przyjmujesz mnie na koniec w chwale. To jest oczywiście najtrudniejszy punkt i nie jest mi to automatycznie dane. Kiedy ogarniają mnie chwile frustracji, takie mroczne chwile, to pomaga mi modlitwa wraz z żoną, opłakiwanie tego przed Bogiem. Wyleję z siebie całą frustrację, a potem powiem Bogu, zgodnie ze słowami tego psalmu, że On jest i pozostaje moim Bogiem. A potem proszę Go, bądź teraz moją motywacją, moją siłą, moim spokojem. I w taki sposób doświadczyłem, że motywacja do zmierzenia się z codziennością znów wraca. A to nazywamy odpornością. Siódmy punkt. To daje mi wolność do bycia wdzięcznym. To uwalnia mnie, aby mógł być wdzięczny za wszystko, co było dobre w przeszłości, a także za to, co nadal jest dobre. Był taki moment na rehabilitacji w szpitalu. W tym szpitalu tam uczą, jak obchodzić się z wózkiem, bo to też trzeba się uczyć, jak najlepiej wykorzystywać wózka. I tam była też młodzież, też na wózkach inwalidzkich. I ja obserwowałem kiedyś taką grupę nastolatków i widziałem, jak uczą się wszystkiego na wózku. I widziałem, co wszystko oni już potrafią, bo są w tym dużo lepsi niż ja. Jak się tam ścigają na tych wózkach, co wszystko potrafią. Rzeczy, których ja się już nie będę uczyć w moim wieku i z moim poziomem paraliżu. I jak patrzyłem na te nastolatki, to pozazdroszczyłem tym nastolatkom. Siedziałem tam i myślałem, ja tego się już nie będę uczyć. Jestem taki biedny. Ale nagle nabrałem innej perspektywy. Nagle stałem sobie sprawę, że ci nastolatkowie mają przed sobą jeszcze całe życie. I prawdopodobnie będzie to życie na wózku inwalidzkim dla nich. A ja natomiast przez 53 lata mogłem obejść się bez wózka inwalidzkiego. Byłem silny, mogłem robić wszystko, wędrować, jeździć na rowerze przez przełęcze w Alpach, założyć i wychowywać rodzinę, robić wiele innych rzeczy, o których ci nastolatkowie mogą nigdy nie wiedzieć. Czy ja nie mogę być wdzięczny za te 53 zdrowe lata? I w tym momencie zdecydowałem się na to i to było dobre. Momenty wdzięczności wzmacniają odporność. I ostatni punkt. Wzajemne wsparcie duchowne. Jeszcze jeden przykład, którego doświadczyłem zeszłego lata. I to była właściwie walka o moją tożsamość. Była taka sytuacja. Ja siedzę tam sobie i wybiegam myślami w przyszłość. Myślę o tym, co będzie jeszcze w moim życiu i myślę w ten sposób. Prawdopodobnie nie będzie już niewiele nowego. Moja służba powoli kończy się do emerytury. Mam jeszcze 8 lat do emerytury. Właściwie jestem już jakby na podejściu do lądowania w swoim życiu, prawda? I to skłania mnie do spojrzenia wstecz. Co już zrobiłem i osiągnąłem w swoim życiu? I wtedy miałem wrażenie, że jakoś nie ma takiej widocznej linii, nie ma takiego obrazu. Nie bardzo widzę, o co w tym wszystkim chodziło, co Bóg chciał z tym robić. Gdzie jest ta widoczna linia, która Bóg miał rysować w moim życiu, prawda? Dlaczego były studia doktoranckie, w które tyle zainwestowałem? Co mogę teraz robić już z tym doktoratem? Czy to było konieczne i dalej? Dlaczego był ten cały czas w Polsce tylko po to, żeby po 12 latach znowu wrócić? Jaki był prawdziwy sens tego? Co właściwie wynika z mojego życia? Takie pytanie zacząłem sobie zadawać. I te pytania zaczęły drążyć i atakować moją tożsamość. I to oczywiście zaważyło też na mojej odporności. Jestem wdzięczny, że mam takiego duszpasterza, z którym w takich chwilach mogę rozmawiać. I taka rozmowa dała mi pierwszy krok w kierunku odpowiedzi. On powiedział mi zdanie, które mu samemu pomogło w podobnej sytuacji i powiedział, w pewnym momencie było, jakby Bóg mówił do mnie, jesteś dla mnie całkowicie wartościowy, nawet jeśli jeszcze nic w życiu nie osiągnąłeś. Jesteś dla mnie całkowicie wartościowy, nawet jeśli jeszcze nic w życiu nie osiągnąłeś. Jak słyszałem to zdanie, to łzy napłynęły mi do oczu i dotarło mocno do mojego serca. I to mnie ogromnie wzmacnia i buduje odporność. Oczywiście to są prawdy, to są rzeczy, które już wiemy. To takie prawdy są częścią naszego podstawowego wyposażenia jako wierzący, prawda? Ale mimo to może to być konieczne, aby ktoś inny nam o tym powiedział. Aby to na nowo zapadło w nasze serca, prawda? I właśnie w tym tkwi błogosławieństwo wspólnoty, braterstwa, siostrzeństwa, otwartości przed towarzyszem, któremu ufam. Ja nie mam jeszcze odpowiedzi na to pytanie o wyraźną linię w moim życiu, o tym obrazie co Bóg miał rysować w moim życiu. Być może dostanę ją dopiero w wieczności. Ale to pytanie już dłużej nie tak mocno atakuje mojej tożsamości. Moja odporność została wzmocniona. Więc widzę taki związek między wiarą a odpornością w moim doświadczeniu. Ale ja nie mam tej odporności w kieszeni, żeby ją wyciągnąć i się pochwalić. Ja potrzebuję, żeby wciąż na nowo była mi darowana. I miałem okazję, aby to doświadczyć. I tego życzę wszystkim tym, którzy mnie teraz słuchają. I bardzo dziękuję za waszą uwagę.
Kochani, wielu z nas, dziękuję bardzo Andrasie, wielu z nas, nie odjeżdżaj proszę jeszcze.
Jeszcze nie odjeżdżaj.
Wielu z nas, tak jak tutaj jesteśmy, zna ich i ja pomyślałem sobie, że to jest fajna okazja, żebyśmy pomodlili się o nich i zaprosiłbym tych z was, którzy znacie Hanów. Nie wiem, czy powinniśmy maseczki założyć, Hanowie, tak? Ze względu na twoją wrażliwość, czy niekoniecznie. Zapraszam tych z was, którzy ich znacie, żebyście podeszli tutaj na środek, Andrasku, pół metra do przodu. Asti, ciebie zapraszam też usiąść tu na krześle. Podejście proszę, ci, którzy ich znacie, włóżcie swoje ręce na nich. Poprosiłem też pastora Zygmunta Karela, żeby powierzył ich modlitwie. W modlitwie Panu.
Cześć. O Boże nasz drogi, dziękuję Ci za Andreasa i za Astrid. Dziękuję Ci, Panie, za to, że rozbijasz nasz egocentryzm, naszą płytkość myślenia, zapatrzenie się w siebie i szukanie tego wszystkiego, co nam się wydaje jest najlepsze. Dziękuję Ci, Pani, za tę trudną lekcję i za żywy przykład Twojej wiary. Dziękuję, że tyle się nauczyliśmy w ciągu tych kilku chwil. Panie drogi, zachowaj Andreasa, Astrid i ich rodzinę. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem. I za to, że uczymy się, co to jest Twoja dobroć. Nie dozwól, Panie, aby kultura nas zdominowała, aby miałkość naszego egocentryzmu miała jakikolwiek wpływ dłużej na nasze poszukiwanie Ciebie, dobrego serca Ojca. Błogosław, Panie, dokończenie dzisiejszego dnia. Amen.